Magnificencje, czcigodni księża rektorzy, ekscelencjo, czcigodny księże biskupie, szanowni państwo, ja sobie zamierzyłem temat nieco skromniejszy. Wolność i prawo. Ułatwiłem sobie trochę zadanie. Najpierw zaczynam od naturalnego charakteru wolności człowieka, zwracając się, podobnie jak ksiądz biskup, w stronę katolickiej nauki społecznej. Mam jednak nadzieję, że zgodnie z paremią łacińską si duo faciunt idem, non est idem, nie będzie to za daleko idące powtórzenie. Co do tego naturalnego charakteru wolności człowieka. Wolność jest powszechnie uznawana za wartość przyrodzoną i niezbywalną, którą człowiek przynosi na świat. Tym różni się ona od praw, które są nadawane przez prawodawcę. W cywilizacji chrześcijańskiej wolność wyprowadza się z ludzkiej godności, płynącej z aktu stworzenia człowieka przez Boga na swój własny obraz. Godność człowieka zajmuje centralne miejsce w nauczaniu społecznym Kościoła, a wynikająca z niej wolność jest uważana za najwyższy znak podobieństwa człowieka do Boga. Szerokie rozważania na temat godności ludzkiej i nadprzyrodzonego charakteru podjął zwłaszcza papież Jan XXIII w encyklice Pacem in Terris, a rozwinęli je następni papieże, a zwłaszcza papież Jan Paweł II w encyklice Redemptor Hominis. Wolność jako naturalne uprawnienie człowieka nie ma jednak charakteru absolutnego, a więc nie może się przekształcić w samowolę. Wspomniał o tym ojciec święty Jan Paweł II, kiedy w 96 roku rektorzy polscy złożyli mu wizytę. W przemówieniu do nas o tym wspomniał. Ponieważ wolny człowiek jest powołany do zaakceptowania prawa moralnego ustanowionego przez Boga. W rzeczywistości właśnie przez to przyjęcie prawa moralnego ludzka wolność naprawdę i w pełni się urzeczywistnia, powiedział Jan Paweł II w Veritatis Splendor. Takie rozumienie wolności nie jest jednak dziś powszechne. Zauważa to Jan Paweł II w tej samej encyklice, mówiąc, cytuję, niektóre współczesne tendencje kulturowe podkreślają rzekomy konflikt pomiędzy wolnością a prawem. Należą do nich doktryny, które przyznają poszczególnym jednostkom lub grupom społecznym prawo decydowania o tym, co jest dobre, a co złe. Według nich ludzka wolność może stwarzać wartości i cieszy się pierwszeństwem przed prawdą do tego stopnia, że sama prawda uznana jest za jeden z wytworów wolności. Wolność zatem rościłaby sobie prawo do takiej autonomii moralnej, która w praktyce oznaczałaby zupełną jej suwerenność. Koniec cytatu. Wolność ma nie tylko aspekt osobowy, lecz także wspólnotowy. Obejmuje on przede wszystkim prawa ludów i narodów. Naród ma prawo do istnienia i do zachowania własnej tożsamości. W tej sprawie papież Jan Paweł II powiedział, że naród ma, cytuję, fundamentalne prawo do istnienia, do własnego języka i kultury, przez które wyraża i rozwija swoją fundamentalną suwerenność duchową, do kształtowania swojego życia zgodnie z własną tradycją, do budowania swojej przyszłości przez zapewnienie właściwej edukacji młodym pokoleniom. Doktryna prawa wyodrębnia także inne aspekty wspólnotowe praw człowieka, w tym prawa rodziny, prawa wspólnot religijnych. Relacje pomiędzy wolnościami i prawami podstawowymi jednostek, a prawami wspólnot to jedno z kluczowych, ale nie dość jasno ujmowanych zagadnień w doktrynie prawa. Zgoda panuje tylko co do tego, że niektóre prawa jednostek należące do tak zwanego nienaruszalnego jądra praw człowieka nigdy nie mogą być poświęcone dla dobra wspólnot, nigdy również dla dobra innych jednostek. Ale doktryna prawa nie określa definitywnie, które to prawa człowieka należą do tego nienaruszalnego jądra. Przyrodzoną człowiekowi godność i wypływającą z niej wolność uznaje się za wartości uniwersalne. Legły one u podstaw doktryny praw człowieka, znajdującej wyraz w wielu współczesnych dokumentach politycznych i systemach prawa. Wprawdzie doktryny tej nie wyprowadza się z konkretnego systemu filozoficznego, ale w nauce prawa twierdzi się, że pewne koncepcje filozoficzne nie nadają się do ujmowania podstaw prawa i porządku konstytucyjnego. Do takich koncepcji zaliczyć trzeba na przykład wszystkie te, które nie są zdolne do ujęcia zagadnienia przyrodzonej godności lub niezbywalności podstawowych praw, czy też te, które nie uznają obiektywnych podstaw prawa. Ten warunek spełnia jednak niewątpliwie antropologia chrześcijańska. Dlatego Kościół katolicki walnie przyczynił się do budowy i rozpowszechnienia doktryny praw człowieka w świecie, uznając ich ochronę i rozwój za należące do jego misji religijnej. W tym kontekście zasługują na uwagę określenie najpierw przez Jana 23, w Encyklice Pacem in Terris, a potem przez Jana Pawła II, w Centesimus Annus, ujęcie określenie wolności religijnej jako syntezy praw człowieka, rozumianej jako prawo do życia w prawdzie własnej wiary i zgodnie z transcendentną godnością własnej osoby. Część druga – uznanie i ochrona wolności człowieka przez prawo. Według nauki Kościoła sprawiedliwy system społeczny powinien być oparty na poszanowaniu godności człowieka oraz wypływającej z niej wolności i innych praw ludzkich. W encyklice Solicitudo Rei Socialis Jan Paweł II stwierdził, cytuję, taki model rozwoju, który by nie szanował i nie popierał praw ludzkich, osobistych i społecznych, nie byłby godny człowieka. To przekonanie jest też przyjęte za podstawę demokratycznych systemów prawa. W konsekwencji wolność i prawa człowieka są chronione przez prawo stanowione. Co więcej, w krajach demokratycznych prawa człowieka są traktowane jako wartości stanowiące normy przedkonstytucyjne, na których ustawodawca powinien oprzeć system stanowionego przez siebie prawa. Jak bowiem trafnie pisał kardynał Józef Ratzinger, cytuję, celem państwa nie może być beztreściowa wolność. By uzasadnić porządek koegzystencji swych obywateli, który mógłby się jawić jako sensowny i znośny dla życia, państwo potrzebuje jakiegoś minimum prawdy, jakiegoś minimum poznania dobra. Państwo nie jest źródłem prawdy i moralności. Państwo nie potrafi samo z siebie wyłonić prawdy. Państwo musi zatem z zewnątrz czerpać niezbędną dlań miarę poznania i prawdy o dobru. Koniec cytatu. Czysty rozum nie może być źródłem poznania prawdy i moralności. Rozum moralny zawsze jest bowiem historycznie zdeterminowany, a więc jest zależny. I dlatego prawda i moralność muszą mieć oparcie religijne. Pozbawione tego oparcia, prawo staje się wyłącznie arbitralnym narzędziem silniejszego, techniką sprawowania władzy. To ksiądz profesor Sobański. Polskie prawo uznaje, że, cytuję 30 artykuł Konstytucji, przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Można też w Konstytucji Polskiej dostrzec swoistą definicję wolności, zawartą w następującym zakazie. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. Ale doktryna wykształciła szersze rozumienie wolności jednostki obejmujące wolność wyboru, nieszkodzenie innym w realizowaniu swoich wolności oraz ograniczoność władzy państwa nad jednostką. Z cytowanych przepisów Konstytucji wynika, że polski ustrojodawca uznaje, iż wolność człowieka istnieje niezależnie od prawa. Jednak prawo nie jest wobec tej wolności indyferentne, ponieważ zapewnia jej ochronę. Ta ochrona jest obowiązkiem władz publicznych, ale to nie oznacza, że tylko władze mają szanować wolność, bo konstytucja mówi, że każdy jest obowiązany szanować wolność i prawa innych. Pierwowzór tego sformułowania jest w Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ-u w preambule, która mówi: jednostka ludzka mająca obowiązki w stosunku do innych jednostek i w stosunku do społeczności, do której należy, powinna dążyć do popierania i przestrzegania praw uznanych w tym pakcie. Jeśli chodzi o ochronę wolności, to w doktrynie prawa podkreśla się, że władze publiczne nie tylko mają zapewnić jej wymiar prawny, ale także instytucjonalny, materialny, polegający na udzielaniu odpowiednich świadczeń. To jest zgodne z tym, że nasza konstytucja wyróżnia nie tylko wolności i prawa osobiste i polityczne, lecz także ekonomiczne, socjalne i kulturalne. Jednak kluczowe znaczenie dla prawnej ochrony wolności i innych praw ludzkich ma prawo obywatela do sądu, uznane, zwłaszcza w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, za jedną z zasad demokratycznego państwa prawnego, o którym mówi artykuł 2 Konstytucji. Szczególna wartość tego prawa do sądu polega na tym, że obywatel może na jego podstawie bronić swoich praw przed niezawisłym sądem i to nie tylko przed aktami innych obywateli, ale także przed państwem. Trzecia część: ograniczenie wolności przez prawo. Współczesna doktryna prawna, a także katolicka nauka społeczna, dopuszcza ograniczenie wolności ze względu na wolność innych osób i dobro wspólne. Kardynał Ratzinger wyraził to następująco, cytuję: wolność indywidualna potrzebuje miary. W przeciwnym razie staje się przemocą nad innymi. Wolność nie może być jedynym celem demokracji, lecz także sprawiedliwość i dobro wspólne. Polskie prawo dopuszcza ograniczenie wolności i praw konstytucyjnych tylko wtedy, gdy są one konieczne dla bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, bądź ochrony środowiska, zdrowia, moralności publicznej albo wolności i praw innych osób. Te ograniczenia nigdy nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Ponadto konstytucja zastrzega, że ograniczenia wolności nie mogą być ustanowione inaczej jak tylko w ustawie, a nie w przepisach niższego rzędu. Interpretując ten przepis, Trybunał Konstytucyjny w jednym z orzeczeń stwierdził: prawa i wolności mogą być ograniczane tylko wtedy, gdy jest to dopuszczone w przepisach konstytucyjnych. Ograniczenia mogą być wprowadzone tylko w zakresie niezbędnym i muszą być traktowane w kategoriach wyjątków. Ograniczenia wolności przez prawo z przyczyn moralnych są konieczne, ale nie jest łatwo wyznaczyć nieprzekraczalny zakres tych ograniczeń. Kryteria konstytucyjne są w tej sprawie dość ogólne. Pozostawiają pewną swobodę interpretacyjną ustawodawcy, który nie jest wolny od pokusy wprowadzania przepisów ograniczających wolność i prawa obywateli w celu zwiększenia zakresu kompetencji organów władzy. Wtedy zwykle powołuje się ustawodawca na interes wspólnotowy, bezpieczeństwo, porządek publiczny. Wszelkie ograniczenia prawne wolności obywateli są poddane kontroli konstytucyjnej sprawowanej przez Trybunał Konstytucyjny. Zgodnie z zasadą wyższości konstytucji nad innymi aktami prawnymi. W tym kontekście istotna jest również uznana przez Trybunał zasada bezpośredniego stosowania przepisów konstytucji, co oznacza, że obywatele mogą z niej wyprowadzać swoje prawa niezależnie od tego, czy są potwierdzone przez ustawy zwykłe, a nawet wbrew przepisom ustaw zwykłych. Jednakże orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, podobnie jak orzeczenia sądów konstytucyjnych w wielu innych krajach demokratycznych, nie są przyjmowane przez obywateli bezkrytycznie. Odbijają się w nich bowiem zasadnicze sprzeczności występujące w dzisiejszych społeczeństwach demokratycznych w odniesieniu do rozumienia wolności i podstawowych praw ludzkich. Ta myśl prowadzi mnie do ostatniej części wystąpienia o relacjach pomiędzy wolnością i demokracją. Demokratyczny system polityczny jest uważany za najbardziej sprzyjający realizacji wolności, zarówno w aspekcie osobowym, jak i wspólnotowym. To przekonanie znajduje wyraz we współczesnej myśli politycznej i prawnej. Podziela je również Kościół, jasno wypowiadając się w tej sprawie w różnych dokumentach nauczycielskich i także w publikacjach hierarchów. Ilustracją może być następująca wypowiedź kardynała Józefa Ratzingera. Wszyscy obywatele rzeczywiście mogą być wolni tylko wtedy, gdy sami współdecydują o swoich sprawach. Jednakże system demokratyczny nie chroni przed konfliktami powstającymi między poszczególnymi grupami obywateli oraz ugrupowaniami politycznymi. Konflikty te bardzo często dotyczą wolności obywatelskich, wprost lub pośrednio. Podstawowa ich przyczyna wynika z zasadniczej rozbieżności dwóch podejść do prawdy i prawa w demokracji. Podejście relatywistyczne odrzuca istnienie prawdy obiektywnej i nienaruszalnych wartości. Zatem jedynym kryterium słuszności prawa jest stanowienie go z poparciem większości, bez względu na treść. Kardynał Ratzinger tak mówi. Takiemu pojmowaniu demokracji przeciwstawia się koncepcja, która zakłada, że prawda nie jest wytworem polityki, czyli wytworem większości, lecz poprzedza wszelką działalność polityczną i oświeca drogę polityki. Polityka wtedy jest sprawiedliwa i wspiera wolność, gdy służy wartościom i prawom, które odsłania przed człowiekiem rozum. Podobnie wypowiedział się potem już jako papież Benedykt XVI w nocie doktrynalnej o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym. Cytuję. Dobro wspólne domaga się odrzucenia koncepcji pluralizmu pojmowanego w sensie moralnego relatywizmu. Jest on bowiem szkodliwy dla demokratycznego życia, które potrzebuje prawdziwych i trwałych fundamentów, to znaczy etycznych zasad, które z racji swej natury i roli, jaką pełnią w życiu społecznym, nie mogą być przedmiotem negocjacji. Poważnym źródłem konfliktów prawnych i społecznych w sferze wolności zachodzących w systemach demokratycznych są także rozbieżności w pojmowaniu podstawowych praw człowieka. W szczególności dotyczy to prawa człowieka do życia. Sami to widzimy. Trudno bowiem zapewnić temu prawu należytą ochronę, skoro nie ma zgodności poglądów co do tego, że życie człowieka zaczyna się w chwili poczęcia i powinno być chronione aż do naturalnej śmierci. Co więcej, dopuszcza się nawet, jest taki kraj, łączenie zarodków ludzkich i zwierzęcych dla celów badawczych. W medycynie nie ma zgody co do tego, kiedy następuje śmierć człowieka, co nie jest bez związku z transplantacją ludzkich organów. Nie ma też zgody co do tego, w jakim zakresie własność prywatna jest nienaruszalna, a w jakim stopniu można ją obciążyć daninami publicznymi. W konsekwencji rozbieżne są zapatrywania ludzi i ustawodawstwa narodowe co do dopuszczalności aborcji, zapłodnienia in vitro i eutanazji. Wszystkie te sprawy są ostatecznie rozstrzygane demokratyczną większością głosów. Ale te decyzje, legislacyjne akty powodują jednak konflikty polityczne i społeczne. Współczesne państwo liberalne rozszerza sferę wolności i innych praw człowieka nie tylko poprzez liberalizowanie ich definicji, co nam wolno, lecz także przez mnożenie praw podstawowych, zwłaszcza w dziedzinie praw socjalnych, oraz odnoszących się do nich gwarancji prawnych. Paradoksalnie jednak ten nadmierny aktywizm prawny nie zwiększa wolności obywateli, lecz ją krępuje, ponieważ kolejne przepisy prawa coraz szerzej i głębiej wkraczają w prywatne życie człowieka i są coraz bardziej szczegółowe, a tym samym coraz trudniejsze do interpretacji i stosowania. Trafna jest zatem opinia publicysty katolickiego, że tendencja ta oznacza zmniejszanie przestrzeni wolności grup oraz jednostek, silne upolitycznienie całego życia oraz mnożenie konfliktów. Oznacza też radykalne zmniejszenie szacunku dla prawa, które ciągle się zmienia i staje się obiektem nieustannej walki i przetargów różnych grup nacisku. Zakończenie. Swoją wypowiedź kończę trzema krótkimi konkluzjami. Pierwsza. Wszelkie rozważania o wolności i prawach człowieka muszą być prowadzone na podstawie systemu wartości, zawierającego obiektywną prawdę o człowieku. Nie ma bowiem systemów prawa neutralnych aksjologicznie, pomimo deklarowanej współcześnie takiej neutralności przez demokratyczne państwa, i to w konstytucjach najczęściej. Po drugie, system wartości zawierający obiektywną prawdę o człowieku został sformułowany przez chrześcijaństwo, bo jego zasady służą dobru każdego człowieka, a nie tylko wyznawcom tej religii. Po trzecie, dlatego zasady antropologii chrześcijańskiej powinny nie tylko stanowić podstawę do rozważań o wolności i prawach człowieka, lecz także podstawę wszelkich współczesnych debat o polityce, prawie i kulturze. W tym kontekście i wobec tego zgromadzenia, i wobec tego szczególnego dnia liturgicznego, którym szczególnie interesują się pracownicy mediów, warto przytoczyć apel skierowany do współczesnych elit przez kardynała Paula Puparda na Kongresie Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie w 2000 roku. Cytuję. Wzywam was wszystkich, poetów i pisarzy, filozofów i teologów, filmowców i artystów, architektów i muzyków, pracowników nauki i mężów stanu, do przekładania chrześcijańskiej antropologii na język nowoczesności i do wcielania jej przez wasz twórczy geniusz. Religijna wizja świata jest bowiem związana z życiem i z historią, z etyką i estetyką, z literaturą i nauką, ze sztuką i liturgią, przez nadmiar bytu, który przynosi, przez symbolikę, którą proponuje, przez sens, który ulotności przemijającego czasu nadaje pełnię wieczności w chwili. Dziękuję za uwagę.